Cicho, bo już śpią. Śpią w Japonii oczywiście. Szykują się na ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich. Miał być ćwierćfinał, jest ćwierćfinał. Miała być godzina 9, będzie godzina 14.30 czy tam 21.30 czasu tokijskiego. Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga są z nami. Słuchajcie, panowie, najpierw zaczniemy od biało-czerwonych, bo jest też o czym mówić, takiego pewnego zwycięstwa, tak przekonującego, tak imponującego biało-czerwoni nie zagrali. Jak powiedział Witar Heinen w wywiadzie pomeczowym, mieliśmy być gotowi na ćwierćfinał i jesteśmy gotowi, zagramy jeszcze lepiej niż dzisiaj.
No i jeszcze powiedział, że takich ranków nie graliśmy tak dobrze i że przygotowywał drużynę właśnie do takich poranków i to są najlepsze mecze o poranku.
Dlatego nie zagramy o poranku.
Dlatego nie zagramy o poranku, właśnie. Natomiast co do samego meczu, no bardzo mnie to cieszy, bo no wiele razy już o tym mówiliśmy, ale to trzeba powtórzyć. Ta forma się buduje z meczu na mecz. Przegraliśmy sobie z Iranem i tam zaczęliśmy troszkę utyskiwać. Potem były mecze wygrane, ale zawsze gdzieś tam coś znajdowaliśmy u tych naszych chłopaków, a dzisiaj to było takie spotkanie, kiedy już absolutnie oni z siebie wszystko zrzucili i chcieli o tej 9 rano pokazać, że chcą, że są gotowi do walki o ćwierćfinał, w ćwierćfinale, więc podobało mi się to spotkanie, naprawdę mi się podobało. Oczywiście jeszcze jest tam parę rzeczy do poprawienia, ale myślę, że właśnie te 10% może brakujące do tej fantastycznej gry, którą pamiętamy na przykład z Mistrzostw Świata, z półfinału ze Stanami Zjednoczonymi, czy z samego finału z reprezentacją Brazylii, to myślę, że to zostanie pokazane właśnie w ćwierćfinale. To dzisiaj było wszystko widać, było widać całą mobilizację tego zespołu, pokazali te numery, których ich doskonale znamy. Ja po prostu zacieram ręce na ten półfinał i jestem dużym optymistą, bo myślę, że to źle zabrzmi, że Francuzi są w naszym zasięgu. My po prostu tych Francuzów pokonamy.
Mam taką nadzieję, że ich pokonamy. Rzeczywiście jakby chowali swoje najlepsze zagranie i postanowili dzisiaj trochę postraszyć rywali, nie wiedząc jeszcze, kto nim będzie, Wojciechu. No i rzeczywiście, zwłaszcza ten pierwszy set, to był taki pokaz, jakby się nażarli gumi jagód i postanowili sprzedać wszystko, co najlepsze mieli w swoim repertuarze. Przycisnęli Kanadyjczyków w 23 minuty.
Czego się najedli?
Gumi jagód. Gumi jagód.
Nie mam zielonego pojęcia, co to jest, ale okej, nie wiem, co jedli. Powiem tak, jako że o meczu dużo opowiadaliśmy i chyba wszyscy ten mecz dość łatwo potrafią ocenić w skali sportowej, on nie ma dla mnie żadnej wielkiej wartości, ponieważ na normalnych poziomach, jak my jesteśmy gotowi do gry, Kanada nie ma z nami styku. I tego styku praktycznie nie miała poza drugim setem, ale żeby nie było tak już całkiem wesoło, to oczywiście są jeszcze rzeczy, które do końca nie idą i nie wszystko działa, bo w siatkówce rzadko działa wszystko naraz. Ważne jest to, że widać gołym okiem ogromny i szybki progres, bo w mojej wiedzy, że tak powiem, siatkarsko-trenerskiej, taki progres tygodniowy jest troszkę, bym powiedział, nie tyle co zaskoczeniem, bo po turnieju jakby dowiedziałem się, że tak być może. Czy to się odbywa na podłożu tylko psychologicznym, czy jest w tym ukryta naprawdę ogromna mądrość trenera i ludzi od przygotowania fizycznego? Podejrzewam, że tak.
Ale wiesz, co ciekawe jest to, że Turyn szliśmy z innym cyklem przygotowania fizycznego i kto inny był za to odpowiedzialny, bo koordynował to głównie trener Witar Heinen w pomocy ze swoim belgijskim przyjacielem doświadczonym. Natomiast teraz paradoks tego jest największy taki, że wpuścił do sztabu szkoleniowego polskiego trenera przygotowania fizycznego i no jednak mam wrażenie, że w tym roku znacznie więcej siłowni przechodzili nasi zawodnicy niż w 2018 roku, więc trochę innym cyklem idziemy, a wygląda to tak samo.
bardzo czekam.
Gdzieś
Coś
tam się
przycięło.
zaciął, Wojciech. Tak
tak,
jest.
Wojciechu, zaciąłeś się.
Ale wy mi się wszyscy zacinacie, więc to może ja tutaj, nie wiem, burza nadchodzi nad moją wioską.
Może być, może być.
No to zaraz będę szukał może jeszcze bliższego kontaktu z tym.
No teraz się słyszę.
Ale z routerem. Okej, okay, jest w miarę?
Teraz
posłuchajcie,
jest
okay. Mi się wydaje, że byliśmy tam w trójkę, jak tu siedzimy i żeby już tego Turynu tak nie rozrabiać, ale jest to jakieś doświadczenie, to mi się wydaje, że tam się bardzo wiele rozegrało na pewno w głowach. Solidarność z Michałem, jego naprawdę ciężki przypadek zdrowotny. Widzieliśmy ich na śniadaniu, że oni ledwo tace ze śniadaniem nosili, szurali kapciami jak na szpitalnym korytarzu, nie porównując. Po czym wyszli na mecz z Serbią i zdmuchnęli Serbię po prostu w stylu no niewyobrażalnym. Takie mecze zdarzają się raz na 100. Nie wiem, ile takich meczów mi się udało rozegrać, a w paru drużynach wydaje mi się, że w miarę dobrych byłem. To takie rzeczy się zdarzają. Natomiast jeśli bym to miał przełożyć na język nauki i to zapisać, to pamiętacie, jak żeśmy się śmiali wspólnie, że napisać o tym książkę i taki materiał, żeby był przydatny kolejnemu pokoleniu, czy tam kolejnej grupie przejmującą reprezentację, to chyba nie będzie mądrego artysty, żeby to spiąć, przelać na karteczki. I tyle. Wydaje mi się tak, że dzisiaj my mieliśmy z Tomkiem trochę fajniej, bo od kibiców, bo mieliśmy podgląd na ich rozgrzewkę, mieliśmy podgląd na takie troszkę, jeszcze to nie wszystko, co byśmy na hali oczywiście byli, ale już troszkę widzieliśmy. My naprawdę umiemy czytać i widzimy po chłopakach, oni byli naprawdę na setkę skoncentrowani, tam był trochę i luz, ale tam była taka pozytywna i motywacja, ale nie przemotywowanie, nie nagrzanie się. Tak jak ja wspominam słowa chłopaków, no też swojego syna, bo oczywiście z nim najwięcej, i on zresztą powiedział, mecz z Brazylią w Turynie był najłatwiejszym meczem. Jak ja zobaczyłem swoich kumpli, którzy się zachowują, jakbyśmy sobie grali mecz otwarcia gdzieś tam o Puchar Wójta w dowolnym miejscu w Polsce, a gramy w finał, to jest właśnie to, co sportowiec musi połączyć. Zachowywać się jak na treningu, wykonać wszystko w sposób naturalny, a mieć ogromną motywację taką. Mi to się najbardziej podobało. Ja mecz w ogóle zostawiam z boku, ja przeglądałem statystyki, ale co tam znajdziemy? No, znajdziemy kupę dobrych cyferek, które tylko potwierdzają oczywiście dobrą dyspozycję, o której mówił Tomek. I to tyle. Natomiast
no to,
jest moment
no to
w tym turnieju.
Zadam dwa, trzy pytania, które może odnoszą się do tych cyferek poniekąd. Dwie, trzy rzeczy podniosę w takim razie. Po pierwsze, widać wyraźnie, że Bartek Kurek jest w znakomitej formie, ale też potrzebuje regularności. Przez ten brak regularności, czyli 4 dni przerwy od grania, w poprzednim spotkaniu prawdopodobnie troszeczkę dołował, ale zagrał mecz i widać było, że dzisiaj już od razu wygląda to znowu lepiej. Wilfredo Leon utrzymuje doskonałą dyspozycję i trzeba to powiedzieć wprost, że dzisiaj nam też wygrał seta, czyli wykonał swoją robotę zagrywką znowu. Natomiast wiemy już jasne, to jest po dzisiejszym spotkaniu, że wyjdziemy na ćwierćfinał z Michałem Kubiakiem i moje jest pytanie, czy Michał Kubiak to jest ten Michał Kubiak z 2018 roku i ten, który jest w najlepszej formie fizycznej, czy Michał Kubiak, no jednak widać cały czas, że nie jest w idealnej dyspozycji, natomiast jest zawodnikiem, który nadaje tej drużynie tego ostatecznego szlifu i można powiedzieć, że dokłada te 10% wartości mentalnej i chyba dlatego też on musi po prostu wyjść w podstawowym składzie.
Z tą drugą częścią stwierdzenia twojego, Marcinie, się zgadzam, że jasne, Michał Kubiak gra i on potrzebuje tych meczów jeszcze na swoim liczniku. Wiemy, problemy zdrowotne i tak dalej, i tak dalej. Też nie za wiele grał w Lidze Narodów. To też było jego drugie spotkanie na pełnym dystansie tutaj na Igrzyskach Olimpijskich. On tych spotkań potrzebuje. Było widać, że może nie ma takiej siły w ataku, nie mógł skończyć jednego czy drugiego ataku. Natomiast widzimy, ile on temu zespołowi daje. On scala tę grupę. On scala tę grupę i być może ta forma, to naładowanie dzisiaj na Kanadę, bo Kanada zagrała swoje, co mogła zagrać, ale przy naszej grze, tak jak Wojciech powiedział, no, za bardzo nie mogła zaistnieć. Ale był Michał Kubiak i tak sobie możemy porównywać te poprzednie spotkania. Wygraliśmy. Tam gdzieś tego Michała Kubiaka nie było. Nie wiem, może źle rozumuję, ale zaczyna to spotkanie i wydaje mi się, że dzisiaj to jest tylko na plus, że po prostu sobie nabił ten licznik i znowu troszeczkę zapoznał się z tym boiskiem, z tym wszystkim, co się dzieje wokół i taka szóstka, jaka wyszła dzisiaj, wydaje mi się, wyjdzie z Michałem na ten ćwierćfinał z Francuzami i po prostu Michał będzie grał jeszcze lepiej, bo on niewiele potrzebuje, on naprawdę niewiele potrzebuje. Jeśli nic go nie będzie boleć, to myślę, że to będzie taka wartość Michała, którą znamy z wielu spotkań, tych, które graliśmy na duże punkty.
No właśnie, szczerze mówiąc, Wojciechu, ja się pogodziłem z tym, że Michał nie będzie grał już lepiej. Ja myślę, że jego wartości, na którym są, i nie biorę tego za jakiś duży problem tej drużyny. Wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, wartość Michała w pozostałych aspektach jest wystarczająco wielka, aby się z tym pogodzić i aby przyjąć, że drużyna wokół Michała Kubiaka musi funkcjonować dobrze, a jego wartości mogą być troszkę niższe. Natomiast no nie ukrywam, że ja już się z tym pogodziłem, że to właśnie tak musi funkcjonować. I póki będzie funkcjonować tak jak dzisiaj, to Olek Śliwka będzie stał w kwadracie dla rezerwowych. Natomiast mimo wszystko. Widziałem dzisiaj Witala Heinena, który prowadzi drużynę już troszkę inaczej. Widziałem Witala Heinena, który robi nagle podwójną zmianę i się już z tym nie boi wykonać klasyczną i wprowadzić także Kamila Semeniuka pod siatkę. I to także funkcjonuje. Widziałem też takie zacięcie jego właśnie z tych takich najlepszych meczów turyńskich. Nie wiem, czy się z tymi dwoma aspektami, mówię o Kubiaku i o trenerze, zgodzisz.
No to znowu sobie zacznę od drugiej części Twojego pytania. To się wszystko zgadza z tym, co też próbowałem powiedzieć, że sam mecz z Kanadą zostawmy, on ma jakąś tam swoją wartość, on był doskonałym sprawdzianem i mniejsza o cyferki, ważniejsza było podejście całego zespołu. Heinen też jest. Mimo że jest w naturalny sposób bardzo emocjonalny, też na meczu widać u niego taką pasję, ten drive, ten ciąg na bramkę, jak to można mu powiedzieć, żeby to jakoś wytłumaczyć, bo to nie są proste sprawy, taką mowę ciała przełożyć na słowa, ale my po tylu latach z tymi chłopakami po prostu to widzieliśmy. My to widzieliśmy, jak oni się nawet inaczej, że tak powiem, oni mieli inną cieszynkę. Oni się całkiem inaczej w stosunku do siebie zachowywali. Oni wyczuwają bardzo dobrze momenty, kiedy jest na boisku trudniej i wcale nie trzeba manifestować wtedy jakiejś, bym powiedział, zbyt radosnej cieszynki, tylko właśnie trzeba pokazać swoją pewność, odwrócić się dobrze do przeciwnika, spojrzeć na niego. No mówię, to są tak trudne rzeczy do opisania. To po prostu jest albo nie ma, albo jesteś trochę sztuczny w swoich ruchach. I coś kryjesz, albo jesteś naturalny. Dzisiaj Heinen był naturalny. Był też poddenerwowany, ale to nie było, to chyba bym nie użył słowa nerwy, tylko w fajnych emocjach funkcjonował w czasie meczu, który był praktycznie bez żadnej presji, pod żadną presją grany, ale był bardzo ważny jako ten ostatni krok przed meczem hiperważnym. I to naprawdę było widać. I to samo było widać u wszystkich chłopaków. Oni ani na moment nie odpuścili na zasadzie zaangażowania i to, co mówię, pasji w grze, starali się wiele rzeczy wprowadzić. I w to wpisuje się właśnie Michał Kubiak. Michał Kubiak, nawet jak nie jest zawodnikiem, który nie zdążył przygotować do końca swojej pełnej formy, to raz, że po Michale nie dowiesz się tego z jego ruchów ciała. On początek miał trudny, jak nie był gotowy, to można było wszystko zobaczyć. Ale jak on złapie rytm, myślę, że taka akcja, którą wam przypomnę, którą na pewno nie wiem, czy ty zdążyłeś, Marcin, widzieć, ale jak sobie tak lekko odsunął Kochanowskiego i
Tak,
dograł
tak.
tam gdzieś taką banalną piłkę, gdzieś
W
tam z
pierwszym
10
secie.
metra, to była w naszym życiu siatkarskim to jest zwykła akcja, ale nie, to nie jest zwykła akcja. To jest akcja, gdzie zawodnik wie, co ma robić na boisku i przez moment był komunikacyjny, może nie problem, ale Michał zarządził inaczej i wykonał tak, jak to powinno być wykonane. I takich ruchów na boisku jest o wiele więcej. My nie jesteśmy ich w stanie zobaczyć wszystkich, nie będąc na hali przede wszystkim. Ale to są po 20 centymetrów przesunięta stopa przy jakimś przyjęciu. To jest gdzieś ręka podłożona, to jest jedno słowo przy siatce. To jest całe mnóstwo. My mamy okazję z Tomkiem, znaczy myślę, że kibice też to słyszą. Słyszymy ten pisk butów i słyszymy ich rozmowy. Te rozmowy i ten pisk butów jest zawsze, tylko my tego nie słyszymy w warunkach, powiedzmy, do których byliśmy do tej pory przyzwyczajeni, czyli przy tumulcie i przy pełnych trybunach. Boisko żyje i tam jest właśnie Michał Kubiak. On może nie mieć cyferek na plus w ataku, może nie mieć tylu bloków, może nie mieć tej dynamicznej zagrywki. Ja mam nadzieję, że on na tym mega doświadczeniu będzie umiał doskonale dostosować jakby swój bieg, który będzie wrzucał do gry, do danych elementów. Jeśli on nie czuje się, że może kopnąć zagrywki, to kosztem błędu, to podejrzewam, że kopać nie będzie. Albo będzie próbował wyłapać miejsce, w którym to nie będzie miało jakichś złych konsekwencji dla zespołu. Jeśli wybierze dobrze blok, komuś coś podpowie, na pewno w obronie jest gotowy zagrać od razu dobrze. Ja myślę, że dwie takie trzy głupawki, które dzisiaj widzieliśmy na przykład na linii Conte-Decheco w meczu kończącym, pokazały, jak Argentyna była luźna, jak była swobodna, jak bardzo dużo ryzykowała. Przecież nasza gra w najlepszych naszych momentach to też były fajne głupawki. To są takie wrzutki, to jest tak zwana ta fajna trzepakówka, gdzie nagle, jak to mówimy po siatkarsku, mamy dobrą porę, taką piłkę podjajeczną grasz sposobem dolnym, krótką gdzieś za plecy. W normalnych kategoriach wariactwo. No, trener po prostu blednie i cię łapie za ucho. Ale nie. Dzisiaj Deczeko schrzanił z 3-4 wystawy, w których mógłby zagrać po prostu Einzweidrei. Zagrał coś innego, nie poszło, ale Argentyna cały czas w siebie wierzyła. Miała trudne momenty, ale ja właśnie szukam, ja szukałem w naszej i szukam w naszym zespole tej takiej, bym powiedział, swobodnej gry, która czasami będzie też w konsekwencji skutkowała jakimś nawet prostym błędem, ale ta odwaga jest wielokrotnie nagradzana, więc Michał mi się wpisuje w to wszystko. Usłyszałem też jedną rzecz, którą powiedział Michał chyba na koniec w wywiadzie. Nie zacytuję jakby pewnie bardzo dokładnie, ale jeśli znajdą sobie, jeśli kibice znajdziecie, to na pewno to też odnajdziecie, to się da zlepić, bo chyba sens oddam. On powiedział: ja wiem, co ja na boisku mam zrobić, od czego jestem, a jak nie będę mógł tego wykonać, to sam poproszę o zmianę. Ja nie będę na boisku, żeby być. Ja nie mam tej dumy i zadufania w sobie, że ja jestem zawodnikiem, który ma być na boisku. Ja jestem w drużynie. I było widać, jak długo do tego dochodził i też cierpiał. Powiemy, jak bardzo jest ambitny i wszyscy sobie zdajemy sprawę, że dla Michała prawdopodobnie być może mogą to być ostatnie igrzyska, ale to też nie jest sprawa wcale przesądzona. Więc ja
Choć
jestem
wiesz
dobrej myśli.
dobrze, że czasami z tymi zmianami to jest ciężko, bo mecze bardzo szybko potrafią uciekać i czasami te zmiany mogą następować późno, ale ja się cały czas trzymam jakby tego, co powiedziałeś. Zgadzam się z tobą w 100%, że zaczyna wyglądać ta chemia rzeczywiście dobrze I tutaj Kubiak jest od tych innych wartości, niekoniecznie uwidocznionych w cyferkach później przez statystyków naszej reprezentacji. Zamknijmy temat na razie reprezentacji Polski samej w sobie. Przypomnijmy, wygraliśmy z Kanadą 3 do 0, Włochy z Wenezuelą 3 do 2. Super dramatyczny do końca otwarty mecz Japonia-Iran. 3 do 2 bezpośrednio od wejścia i dzięki temu Japończycy, gospodarze są w ćwierćfinale. W drugiej grupie Brazylia grała z Francją i wygrała w meczu, który mnie w ogóle nie zdziwił wynikiem. Wydaje mi się, że to była zabawa dla dużych chłopców przy stoliku karcianym, którzy mają ciemne okulary i wszystko dawno ustalili, jak ma
Wielki
być.
szu.
To
Wielki
opowiedz coś o
szczur.
tym meczu. Opowiedz coś o tym
Dokładnie
meczu.
tak.
Powiedz
Zaraz do
nam
tego
więcej, bo my nie mieliśmy z
opowiedz
Tomkiem
właśnie,
okazji
bo
nawet przejrzeć dłuższych
fragmentarycznie, bo
fragmentów.
no
Słuchaj,
właśnie, no
nie ukrywam, że przysnąłem po naszym
nie
pierwszym
dziwię się,
meczu.
nie dziwię się, bo rzeczywiście ci, którzy oglądali mecz Polaków, musieli później chwilę złapać oddechu. Dokończę Rosja-Tunezja 3-0 i USA-Argentyna 0-3. O tym też będziemy za chwilkę, mam nadzieję, mówić. Brazylia-Francja. Miałem wrażenie, że wyszły dwie drużyny nieprawdopodobnie zmobilizowane, napakowane i przez pierwsze dwa sety grały na serio. Natomiast w momencie, kiedy się zrobiło po jeden, to trzeci i czwarty set to już była tylko zabawa w imitację prawdziwej gry. Obie drużyny wiedziały, że tiebreak daje niemal na pewno wyjście Francji. Wygrana 3 do 2 daje na 100% wyjście Francji i Brazylii, a Brazylii uniknięcie ścieżki polskiej. Tak też rzeczywiście się stało, przynajmniej ścieżki w sensie ćwierćfinałowym, a jak się później po losowaniu okazało, ta ścieżka w ogóle zesłała Brazylię na drugą stronę połówki. Ten drugi set wygrany przez Francję tak naprawdę już im dawał w 90 niemal procentach awans do ćwierćfinału, już stawiał ich w znakomitej sytuacji, więc później to już było tylko przypieczętowanie. Mam wrażenie, że nawet gdyby było 2 do 0 dla Brazylii, to Francja jakimś cudem by wygrała seta trzeciego i czwartego i ten tiebreak i tak by nastąpił. Nagle zaczęły się dziwne błędy, nagle zaczęły się dziwne oddawanie zagrywki seryjnie. Także nic nie sugerując, myślę, że po prostu to była gra bezpieczna i nawet tam nie trzeba było jakiejś wielkiej wymiany SMS-ów i wielkiego umawiania. Po prostu ci panowie wiedzieli, że są z poważnych drużyn i nikt tutaj nie chciał sobie zrobić za bardzo krzywdy, wiedząc o jaką stawkę jest tutaj gra.
Czyli to podsumowując, jedni wciągnęli drugich, tak? I nawzajem się wciągnęli do
Dokładnie
tego
tak. Myślę, że
ćwierćfinału.
każdy tutaj wiedział.
grali na bezpieczny wynik na 2-2, a potem już bez
A
znaczenia.
potem tak, a potem bez znaczenia, i rzeczywiście ten piąty set, rzeczywiście znowu mam wrażenie, że wszedł w takie poważne tony i tam zaczęła się znowu gra i strzelanie imponujące. No i tutaj dochodzimy do Francji, która jest naszym rywalem. Francji, którą my może pamiętamy z ostatnich dwóch ważnych zwycięstw, czyli tych kwalifikacji olimpijskich w Gdańsku, gdzie wygraliśmy z nimi w imponującym stylu 3 do 0 i z meczu o brązowy medal Mistrzostw Europy w Paryżu. Natomiast no, zerknąłem sobie szybko, bo coś mi tak świtało, że być może to aż tak różowo nie wyglądało w ostatnich latach. Rzeczywiście pod egidą FIVB w tych mistrzowskich imprezach, w Lidze Światowej, Lidze Narodów, kwalifikacjach i tak dalej, w erze nowożytnej, czyli od 2001 roku, graliśmy z nimi 22 razy i wygraliśmy tylko 9, a z ostatnich 11 meczów tylko bodaj 4, 7 zwycięstw reprezentacji Francji. Nie jest to dla nas wygodny, nie jest to łatwy na pewno rywal. Jest to rywal, który już kilka razy nam napsuł krwi. Jest to natomiast rywal, który mam wrażenie, że na tych igrzyskach, biorąc pod uwagę wszystko, co się wydarzyło w tamtej grupie, jest chyba rywalem, którego chcieliśmy, biorąc pod uwagę to, jak gra Argentyna, jak wchodzi w mecze, jak prezentuje się Dzeko od pierwszej piłki, jaki potencjał ma Brazylia i jak z biegiem turnieju i z biegiem ostatnich tygodni, do jakiej formy doszła Rosja. I mało tego, idąc dalej, to jest też wymarzona chyba połówka tego turnieju, bo my unikamy po naszej stronie zarówno Brazylii właśnie, jak i Rosji, więc myślę, że summa summarum Jeżeli chcemy marzyć o medalu, jeżeli chcemy marzyć o najlepszej czwórce, to z ostatnich Igrzysk Olimpijskich, gdzie odpadaliśmy z Włochami, Amerykanami, Rosjanami i Brazylijczykami, wydaje mi się, że to jest rywal najprzystępniejszy. Nie chcę powiedzieć najłatwiejszy, natomiast no, najprzystępniejszy.
Ja myślę, że tak i zgadzam się w tym, bo takie były dwa istotne wyniki, bo przypomniałeś tam historię spotkań, która może nie brzmi zbyt korzystnie, ale takie dwa istotne wyniki to na pewno Mistrzostwa Świata 2018, gdzie przegraliśmy Warnię i to nas trochę zabolało, ale drugi taki wynik to jest ten medal pocieszenia w Paryżu, po którym jedni i drudzy mogli czuć się zawiedzeni. Francuzi, którzy organizowali u siebie mistrzostwa, finał, Paryż, pamiętamy, Bercy, atmosfera i tak dalej, a my po przegranej i po pojeżdżeniu po całej Europie, łącznie ze Słowenią, z Lublianą, gdzie jedziemy na jeden meczyk i przegrywamy 1-3 i też gdzieś gramy fantastycznie cały turniej od pierwszego dnia i gdzieś jeden mecz przegrywamy i jedziemy i wygrywamy brąz. Ja bym tylko te dwa mecze zostawił w pamięci, ponieważ reszta, które tutaj sobie wynotowałem, to Rimini 2-3, mecz o nic praktycznie.
Dodałbym Gdańsk.
A tak jest. Bardzo ważne spotkanie, bardzo, bo wpędziliśmy wtedy Francuzów w trudną ścieżkę kwalifikacji olimpijskiej. Wiemy, jakie gehenny przeżywali w Berlinie, ale z tego się wykaraskali, no i są gdzie są. I to wszystko, bo graliśmy jeszcze w Ningbo z nimi w Lidze Narodów 2019, turniej w Chinach, 1-3 przegraliśmy, ale też bym do tego zbytniej wagi nie przywiązywał, ponieważ my wtedy zdobyliśmy brązowy medal, bo to była ta Liga Światowa, Liga Narodów, a Francuzów tam nie było. To będzie zupełnie inny mecz. Ja wiem, że tu można określać szansę 50-50, ale nie wiem, jeśli mamy szukać jakiejś przewagi, to myślę, że może z lekką przewagą psychologiczną to my do tego meczu przystąpimy. Francuzi, to jest ich największy sukces, jeśli chodzi o Igrzyska Olimpijskie jak na razie, bo oni po raz pierwszy w swojej historii docierają do ćwierćfinału. Startowali 4 razy i kompletnie nic nie ugrali. W Rio nie wyszli z grupy, to są w ćwierćfinale, mają tylko 2 zwycięstwa na swoim koncie. Pomijam to dzisiejsze spotkanie, które przegrali, bo tu już dyskutowaliśmy o tym. Napawa mnie optymizmem gra naszego zespołu i myślę, że tutaj też może będzie szukanie jakiejś zaczepki w tym meczu, podejrzewam, bo jeśli wystąpi Michał Kubiak i po drugiej stronie na 100% wystąpi Ngapet, wydaje mi się, że tutaj w pewnym momencie, jeśli byśmy sobie grali na styk, to może być jakaś malutka konfrontacja, ale to myślę, że to bardziej takie coś zaszkodzi Francuzom niż nam. No więc sobie poczekajmy spokojnie, nie będzie to łatwe spotkanie, bo oczywiście Francuzi postawią wszystko na jedną kartę, doskonale znamy ich granie, określaliśmy to wielokrotnie jako francuskie granie, wiemy dokładnie o co chodzi, łokieć, kiwka, znakomita obrona, Grebennikow, mają argumenty w ataku, mają argumenty na rozegraniu, mają 2 znakomitych rozgrywających. Jak to wszystko zagra, to faktycznie widzieliśmy Francuzów też w ekstazie i w dobrej grze tutaj w jednym spotkaniu przeciwko Rosji i to była ta Francja, Ale żeby nas pokonać, to myślę, że musi być ta Francja plus.
Nie wiem, czy się, Wojciechu, zgodzisz. Wydaje mi się, że my jednak doszliśmy do stabilniejszej gry. W tej chwili prezentujemy się zdecydowanie równiej. To, że my się zachwycamy, że Francja ma 2 równych rozgrywających, to mimo wszystko jest pewien problem. To pokazuje, że coś jednak nie gra, bo jednak pokaż mi drużynę drugą na świecie, która regularnie zmienia rozgrywających i chyba zgodzisz się, że w siatkówce tak częste zmiany i zagranie fazy grupowej na 2 rozgrywających, których żaden nie jest pierwszym, bo obaj wychodzili, i Brizard, i Toniutti w wyjściowej szóstce na różne spotkania i w każdym z tych spotkań byli zmieniani, dzisiaj także wszedł Brizard z ławki rezerwowych, to można uznać za wartość drużyny, ale można też uznać jednak za pewien kłopot, z którym musi się mierzyć Tilly. i pewne rozchwianie drużyny, która musi się przyzwyczajać do troszkę innego stylu obu tych rozgrywających. Są kłopoty także z przyjęciem. Mam wrażenie, że oni są jednak uzależnieni od Gapeta. To jest w zasadzie jedyny zawodnik, który jest praktycznie niedotykany przez Tilego. Prędzej zjedzie Cleveno, który gra bardzo dobre igrzyska, niż NGP. Prędzej zjedzie Patry, który stał się pierwszym atakującym, niż NGP. No dzisiaj po raz pierwszy w zasadzie zagrali pełnym składem, nawet z Bultor wszedł na chwilkę, co tylko pokazuje, jak ten trzeci i czwarty set był traktowany przez szkoleniowca Francji, na ile ten mecz trzeba traktować super poważnie, a na ile nie. Także mam wrażenie, że jeżeli chodzi o warstwę czysto techniczną, sportową, to mamy przewagę jednak, mamy pewną stabilizację, wiemy co gramy, wiemy jak gramy, gdzie są nasze jeszcze ewentualnie marginesy do poprawy. Natomiast dodałbym jeszcze aspekt psychologiczny, w tym wypadku akurat niezwykle ważny, bo doszło do olbrzymiej prowokacji, takiej dosyć grubej po meczu w Lidze Narodów i bardzo no jednak takiego ostrego wypowiedzenia się Gapeta. Myślę, że to przekroczyło wszelkie granice jakby tolerancji i pewnych takich prowokacji czysto sportowych i myślę, że Heinen i Kubiak tego nie zapomną Gapetowi, znając także przeszłe różne starcia na boisku i różne wypowiedzi. Do tego doszła oczywiście zmiana pory, którą gdzieś traktuję ze zrozumieniem, bo owszem, okej, telewizje rządzą się swoimi prawami i takie rzeczy następowały także w przeszłości, natomiast myślę, że znowu, znając Witala Heinena i to, żeśmy się przygotowali do tego meczu o drugiej godzinie czasu polskiego, czyli 9 w Tokio, no miało duże znaczenie i byliśmy na to nastawieni i dzisiaj podyktowanie nam nowej godziny, kompletnie innej, przestawienie nie o 2-3 godziny, ale o 12,5 godziny i z pierwszego przestawienie nas na ostatni mecz i konieczność czekania całego dnia na swoje spotkanie, także dodatkowo jakoś zadziała mobilizacyjnie. Także do tego porównania technicznego i czysto sportowego akurat tutaj bym dodał bardzo mocny wątek psychologiczny.
Znowu muszę, Marcin, zacząć od ostatniej, bo żeś pojechał taką tematykę, że chyba magisterka byłaby mało, ale powiem tak, chyba w tym turnieju, nie będę tu się, że tak powiem, silił na dużą dokładność, ale powiem, że chyba zagraliśmy co najmniej połowę meczów w oporach późniejszych, więc to nie jest żaden problem. W sposób naturalny dobrze przeszliśmy całą aklimatyzację. Generalnie treningi i mecze, znaczy mecze w naszej polskiej lidze, w ogóle w systemie siatkarskim raczej się gra popołudnie grube plus, no nazwijmy 16 plus. Nie wydaje mi się, o wiele trudniej jest się zaadoptować do tej rannej godziny, stąd rozumiem ruchy trenera, ale powiem wam szczerze, że no dwa treningi odwalone o 7 rano nie stanowią adaptacji, no to jest dalej ogromny wysiłek dla zawodników, to jest nienaturalne środowisko dla sportowca, siatkarza. Dobrze o tym wiemy. Oni muszą jakby dostosować pewne rzeczy, znaleźć metody, żeby się pobudzić, łącznie z tym zimnym natryskiem, z jakimś, nie wiem, jedzeniem podwójnym, najpierw mało, potem więcej. Nie wiem, co oni tam zresztą zrobili. Wyglądali dobrze, okej. Ja rozumiem, że oni się raczej zaadoptowali do godziny rannej w sposób, który im mógł, bo wiedzieli, że to jest nienaturalne. Ta wieczorna godzina, w ogóle bym zostawił temat, bo to jest akurat powrót do naturalnej historii i jeśli to by miało znaczenie, no to bym bardzo, bardzo się zdziwił. To jedno. Dwa, poza tym dotyczy to obu zespołów, więc niespecjalnie wydaje mi się, że ma to znaczenie. To, co wszystko powiedziałeś o Francuzach, ja wszystkie wątki historyczne bardzo lubię, ja pamięć mam może coraz słabszą, ale mam tą krótką słabszą, ale tą długą mam dobrą. Moim zdaniem nie mają w ogóle żadnego znaczenia. Jeśli się cofniemy o jakieś tam 5-6 lat, to rozmowa już jest jałowa. Ostatnie mecze, oczywiście, my z tą grupą zawodników francuskich znamy się perfekt. Jeśli oba zespoły wejdą na poziom swojej gry, którą potrafią, gdzie wydaje mi się, że nowy przepis, dość restrykcyjnie wprowadzony i nagle, wydaje mi się, że obu zespołom odebrał mniej więcej podobny poziom reakcji, być może przynajmniej dwóm graczom odebrał, nie umiem tego ocenić, jak wy to ocenicie, nie wiem, 20-25% możliwości wykonywania akcji ofensywnych w inny sposób, bo
Ale
widać, że
szybko się
zawodnicy
adaptują
się.
do tego, szybko się adaptują do tego wszyscy.
Zgadza się, dlatego mówię. Ja uważam, że jest 50 na 50. Zdania nie zmienię, choćbyście mnie tu podpalili. Uważam, że Francja jest najgorszym przeciwnikiem na tym etapie rozgrywek, bo Francuzi są przez swoją, nie wiem w jaki sposób, naturalną, nienaturalną, taką szelmowską bezczelność, jakim mecz idzie. Potrafią naprawdę być bardzo dobrzy, bardzo dobrzy. Owszem, oni ten turniej, jakbyśmy odnieśli się do kilku spotkań, grają niechlujnie. Oni są jak zwykle znowu sobą. Nie wiem, czy będą potrafili się na jeden mecz tak pozbierać. Widzieliśmy ich w meczu, w którym musieli wygrać przez półtora czy przez, no nie wiem. Przez 1,5 godziny nie widziałem żadnej głupawki na ich twarzy. Tylko zasuwali, robili wszystko, co się da. Ja myślę, że ten zespół, jak żaden inny, jak komuś się będzie chciało z Państwa tutaj robić taką statystykę, ile oni zdążyli przegrać. Naprawdę ta utalentowana grupa chłopaków, zaczynając chyba, dalej bym się nie cofnął niż do Rio. Oczywiście i po drodze coś wygrali. Wojenka mała psychologiczna. Ja Lorana Tilly znam od Szczawia. Ja już byłem dojrzałym zawodnikiem, jak on był młodziutkim graczem francuskim, bardzo utalentowanym, co poświadczył całą swoją karierą. Moim zdaniem on nie jest żadnym dowódcą w tej drużynie. On jest już dawno przegrał tą pozycję. On musiał zaakceptować dyrygenturę pana Ngapeta i towarzystwa. W ogóle wszyscy musieli zaakceptować tą dyrygenturę. Ja uważam, że Marcin, zżymałeś się, pamiętasz na sytuację, że oni wzięli Rezendę. Oni chcieli wziąć Antigę, ale pamiętacie, kto Antigę, z kim Antigę walczył, jak był jeszcze graczem?
No
Z
tak,
tym
tak.
młodym graczem. Ten gracz do Paryża jest wzięty pod mega klosz. On będzie decydował o wszystkim. On, ja tylko na podstawie Twoich słów, ale też znam wiele innych przykładów, rozgrywał takie mecze, że powinien dawno siedzieć w kwadracie. Dwa, że ja bym go jako trener wyprosił z hali, bo robił destrukcję i jeszcze podłączył pod to kilku graczy, ale to czasami jest ich siłą. Ta szelmowskie, to zachowanie, i możemy to wpisać, żeby nie wyjść na miałczka, na. My też mamy atuty. No i tym jest właśnie Michał Kubiak. Nie możesz dać sobie pluć w twarz i powiedzieć, że pada deszcz. To jest człowiek, który potrafi grać na wszystkich nutach, jest doskonałym graczem, nietuzinkowym, jest tak samo nietuzinkowym, bardzo moim zdaniem złym człowiekiem, który zrobił wiele krzywdy wielu ludziom. Zaczynam od trenerów i paru kilku kolegów. Myślę, że z nim się piwa nie napije. Ale na boisku jest tym, który potrafi odwrócić losy. Ale zostawiam jego, żeby nie tu się nie wyżywać na jednym człowieku. Dla mnie drużyna Francji ma najbardziej kompletny skład, o czym przypominaliśmy w czasie selekcji. Dziwiliśmy się, że odpada taki gracz jak Rosa. To jest to samo jak u nas, jak odpadł Bednosz. Oni mają głęboki skład, oni z niego mocno korzystali. Ja uważam, że trener Tilly nie trafił na początek ze składem. Szykował swojego syna do grania. Tam już brakuje mocy, tam brakuje zdrowia. Ma bardzo dobrego chłopaka w dobrej formie Cleveno. I tym graczem widać, że będzie grał z nami. Skończyły się manewry. Pozbył się następnego Enfant Terrible. Środkowego Leroux i to bardzo dobrze zrobiło. Ja nie wiem, czy Rosart nie przegrał przypadkiem, nie chcę wchodzić głęboko, rywalizacji wcale nie na boisku, tylko poza nim, Jestem bardzo daleki od oczerniania tego gracza, bo bardzo go lubiłem i patrzyłem fajnie, jak się rozwija. Choć
Tam był
miał też
Wojciechu
dziwne.
Linel, wiesz, Linel był i
Ja.
tam Linel zdaje się mógł po zaboiskiem przegrać.
Linel być może, tego akurat nie wiem, więc w ogóle nie zajmuję stanowiska, ale wydaje mi się, że najbardziej neutralny w tym układzie okazał się grać Jastrzębskiego. I wydaje mi się, że on go wziął na takiego gracza, który nie wchodzi w takie grupki, w takie różne dziwne jakieś tam zachowania Francuzów. Ale to są nasze lata jakby, no naprawdę to są lata obserwacji tej drużyny i gdyby ona wygrała ze trzy złote medale, to ja bym powiedział, że my nie mamy żadnych szans z nimi, bo oni wyjdą i zaśmieją się, choć do drugiej w nocy jarali cygarko i walili piwko na korytarzu, co widzieliśmy nieraz. Natomiast teraz nie jestem pewien, czy oni są takie bohaterki. My robimy swoją robotę całkiem innym systemem. Trener Tili powiedział: historia, pierwszy ćwierćfinał, baju, baju. Jechali do Rio jako mistrz Europy, jako zwycięzca Ligi Światowej. Komu ten kit, ten facet chce wcisnąć i zrzucić na nas nagle, a ze swoich zdjąć, że my to właściwie już się bardzo cieszymy, że żeśmy wyleźli z tej grupy. Nie wierzę w to, to jest kit, to jest umiejętne granie na różnych emocjach, ale nasi są za dobrzy na takie tanie gierki i bierzemy po prostu, łapiemy się za bary. I ja uważam, że jest 50 na 50, a ich gierki to są dobre dla chłopców w krótkich spodenkach.
No ja obstawiam 60 do 40, a nawet z takim wskazaniem 65 do 35 dla biało-czerwonych. Jestem optymistą. Tutaj się akurat z Wojciechem nie zgadzam. Uważam, że Francja jest dobrym przeciwnikiem w tej jednej czwartej, że zdecydowanie właśnie Argentyna podchodziłaby na większym luzie i oni grają na większym luzie. Włochy, jeśli by tylko byli zdrowi, byliby znowu niebezpieczni. Brazylia to Brazylia. Rosja to jest w tym turnieju znowu niebezpieczna Rosja, więc myślę, że te wszystkie zespoły byłyby dla nas niebezpieczniejsze. Wiadomo, że Japonia i Kanada, z którymi byliśmy w grupie, nam nie pasowały i to są jedyne dwa zespoły, które stawiam niżej od Francji. Natomiast no mimo wszystko to ten opis właśnie Francji, która jest niepewna, która jest rozchwiana, która przegrywa turnieje, właśnie pasuje mi do tego, co uważam o tej drużynie. Brak jej stabilizacji, trener Tili, bardzo ciekawy artykuł przeczytałem bodaj w L'Équipe przed dzisiejszym meczem, no jest podważany w pewnym sensie, tam padły takie zdania, które być może nie chciały powiedzieć wprost tego, co poniekąd ty powiedziałeś. Trener Tili jest komentowany we francuskiej prasie podobno jako prowadzący ten zespół w najbardziej taki, tam zostało użyte słowo, anonimowy sposób, anonimowy styl. Chodzi o to, że on nie żyje na czasach, że jest bardzo spokojny, że nie denerwuje się na swoich zawodników, nie krzyczy. Po raz pierwszy oglądają u trenera Tilego na mistrzowskiej imprezie w takim stylu prowadzącego drużynę.
To był artykuł w Le Parisien, bo ja widziałem to, przeglądałem
Bardzo
akurat i
możliwe,
tam.
ja czytałem kilka gazet, więc teraz może mi się to wszystko nakładać, mogę mylić. I raczej zostało to właśnie odebrane jako minus tego trenera Tilego i wszyscy raczej mówią właśnie o tym, co też Wojciech powiedział, że on już się pożegnał. On się pożegnał z tą drużyną zarówno mentalnie, jak i fizycznie. On już był jedną nogą na wakacjach i później na wyjeździe do Japonii i ten koronawirus dodał mu jeden rok, który stał się poniekąd dla niego rokiem męczarni, bo to był rok, w którym on nie miał przez długi czas kontaktu z drużyną, w którym nie prowadził tej drużyny, nagle się z nią znowu spotkał i musiał jeszcze przeprowadzić przez ten cały cykl przygotowań do Igrzysk Olimpijskich. I ten rok, reasumując te rozważania Francuzów, bo to nie są nasze, ale one gdzieś poniekąd zgadzają się z tym, co tutaj Wojciechu powiedziałeś i co my czytamy, oglądając tę drużynę, raczej nie posłużył właśnie w zbudowaniu takiej dobrej, pozytywnej atmosfery i chyba selekcja to tylko utwierdziła, że jest to drużyna w tej chwili Ngapeta, Tomaszu, a nie Tilego.
Tak, zdecydowanie, to wiedzieliśmy też wcześniej, bo tak możemy podsłuchać troszeczkę na czasach, co tam się dzieje. Raz słychać lepiej, raz gorzej, ale no, takie teksty typu, no jesteśmy panowie tam do młodszego, wiesz, musisz tu zwrócić uwagę, żeby mu domknąć troszeczkę lewą rękę, ale tak w ogóle to jesteśmy w meczu, jest okej. Okay. I to są w zasadzie wszystkie uwagi. Ja nie jestem na treningu, chociaż przy okazji innych imprez miałem okazję obserwować treningi Francuzów. No różnie to wyglądało, ale faktycznie na czasach to jest, zgłasza się tylko Laurent Tilly i pilnuje, aby w odpowiednim momencie ten mecz przerwać i ewentualnie przekazać jakieś takie okrągłe słowa, bo Wojciechu oglądaliśmy to nie raz i tam próbowaliśmy coś podsłuchać, to z tego to wynikało. Ja tam nigdy jakiejś wielkiej uwagi nie usłyszałem. Raz na Lidze Narodów tam grubiej troszkę poszło, bo gdzieś coś tam mu bardziej nie pasowało, to się odezwał głośniej, ale za chwilę była taka sytuacja, że pan Erwin Gapety powiedział, że to ja dzisiaj ode mnie tyle. No i tak to jest. Tak jest, to jest drużyna Gapeta. Nie ma swojego najlepszego kumpla Leroux i to pewnie też cała drużyna troszeczkę odetchnęła. I to jest ten jeden mecz. I to jest ten jeden mecz. Ja też uważam, że jesteśmy 60 do 40, jak już się bawimy w te procenty, to też jest na naszą korzyść, tak bym to zrobił. Nie będzie to łatwe spotkanie, bo będą trudne momenty, ale myślę, że my jesteśmy do tego przygotowani psychicznie, mentalnie i fizycznie. I zmiana godziny powtórzej, bo tu widzę, że cały czas są rozbieżności, to jest godzina 14:30 czasu polskiego.
Tak jak jest
I
na tej
wtedy
grafice.
tak jest.
14:30 Polska,
30
Francja.
czasu polskiego. I trzymamy się tego czasu polskiego, nie zawracajmy sobie Japonii. Jak ktoś się chce pobawić, to jest plus 7. I tyle. I tu w zasadzie powinniśmy ten temat zakończyć i spokojnie sobie czekać na środę, trzeci dzień sierpnia.
Tak, 14:30 idąc od tyłu gramy na zamknięcie dnia, na zamknięcie ćwierćfinałów z Francją. Wcześniej o godzinie 10:00 poznamy naszego ewentualnego rywala, więc Włosi zmierzą się z Argentyną. O godzinie 6:00, cały czas idąc od tyłu, Japonia zmierzy się z Brazylią, a na otwarcie rywalizacji ćwierćfinałowej Kanada z Rosją. Przypomnijmy, 561 na cyfrowym Polsacie, kanały 555 do 561. Ten 561 to jest kanał Eurosport 9 poświęcony siatkówce i tam będą wszystkie mecze. Pierwszy mecz ma komentować Marek Magiera z Damianem Dacewiczem, Japonia, Brazylia, ja z Damianem, a ostatnie dwa Włochy, Argentyna i Polska, Francja będą komentować Wojciech i Tomasz. Dobra, słówko jeszcze zajmijmy się tymi właśnie pozostałymi meczami, bo dzisiaj było naprawdę duże kotłowanie i mogło się wszystko jeszcze zmierzyć. Później jeszcze losowanie, które dodatkowo nadało kolorytu, ale w sumie to losowanie, tak samo jak w Rio de Janeiro, utrzymało kolejność, czyli dwójki grają z trójkami, trójki grają z dwójkami. Tutaj się nic jakby nie zmieniło. No, ale to dodatkowo nadało smaczku. Później jeszcze zmiana godzin, więc to wszystko się dzisiaj rzeczywiście działo. Włochy, Argentyna. Włosi z olbrzymimi kłopotami zdrowotnymi dzisiaj w związku z tym oszczędzali. Grał z Bertoli, grał w Vettori, wszedł Piano. Ile można zmienili, żeby tylko dać odpocząć swoim wyeksploatowanym zawodnikom? Mówi się o dużych kłopotach fizycznych, ale jestem pewien, że na Argentynę wyjdą podstawowym składem z Zajcewem, z Gianellim, z Galassim, z Anzanim, z Micheletto i z Juan Toreno, Colaci na libero. No i Argentyna, która nas zachwyciła, Argentyna, która myślę, że zwłaszcza w pierwszych setach jest nieprawdopodobnie widowiskowa i niebezpieczna, kiedy De Cecco gra na świeżości, kiedy De Cecco ma i luz fizyczny, i jasność myślenia, to są niezwykle niebezpieczni. Ja w tym meczu mimo wszystko stawiam na reprezentację Włoch, chociaż trochę przyznaję, że jest to podyktowane jakimś swoim zamiłowaniem do tej drużyny, bo czysto siatkarsko na tym turnieju zdecydowanie wyżej mimo wszystko podoba mi się Argentyna. Panowie.
Teraz sobie pomyślałem, Fabian się urodził w Bordeaux, to co, mam być za Francją?
Nie, ale my
Co
już o innym
panuje?
wiemy.
No, kto lubi, no.
Rozmawiamy oczywiście na poważnie, choć trochę tych akcentów humorystycznych musimy włączyć. Tak mi się też od razu w głowę wbiło, że tak pogadaliśmy trochę o tych Francuzach, taki dom poprawczy, co? Ale drużyna z domu poprawczego może naprawdę roznieść dzielnicę. To jest
zwłaszcza w
tak.
Sportach kontaktowych.
Zwłaszcza w sportach, tak jest. To jest przeważnie bardzo charakterna załoga. No, może nie trzyma się różnych tam zasad, ale jeśli odpali, to można z nimi konie kraść. Powiem
choć
tak,
wiesz
że
co, na marginesie powiem, że kiedyś grałem w piłkę z osadzonymi i powiem ci, że jeden z najbardziej fair granych meczów piłkarskich, jakie w życiu grałem, naprawdę ci goście mieli tyle charakteru, że kiedy przyszło do rywalizacji też boiskowej, to przepraszali za każdy faul i byli naprawdę mega w porządku, więc my żeśmy się trochę bali, że może starcie fizyczne z niejednym może zaboleć, a się okazało, że mega porządni. Dobrze,
My w
jedziemy.
ogóle jeszcze
Argentyna.
potrzebuję sekundę na taką powiedzenie jednej rzeczy, która mi cały czas wisi od wielu tego, bo gadamy ze sobą już lata i przy elektrolitach i bez i tak w ogóle. Mi się cały czas wydaje, bo teraz jest taki okres igrzysk, gdzie bardzo dużo jest przekazów z innej prasy, z innych krajów. Słyszymy, ja nie jestem za dobry w językach, no, ale słyszałem i twoje, przy tej siatkówce chociażby będę się trzymał tych różnych tłumaczeń z innych języków i wychodzi na to, że my jesteśmy bardzo łaskawi dla, no chociażby też Francuzów czy innych. Tam gra gwiazda, wspaniały zawodnik. Jakby ktoś posłuchał z boku, to u nas nikt nie jest wspaniały, nikt nie jest za dobry. Właściwie to mamy tak, bardzo przeciętnego rozgrywacza, nerwowego i kulawego środkowego. Gdzieś ktoś tu nie gra. Potem czytasz jakąś inną prasę, a tam słychać Polacy to dominatorzy, inni i ja nie wiem z czego to wynika, my cały czas się biczujemy w jakiś sposób sami po własnych plecach i to wcale takim nie
ale Wojciechu,
nie
my sami tutaj jesteśmy bardziej krytyczni w stosunku do naszych niż do innych.
Ja wiem, ale teraz słuchając i mając być może okazję, rzadko taką okazję do wysłuchiwania czy przekazu takich informacji, jak inni oceniają nas i jak inni oceniają swoich, to wychodzi na to, że może czasami może warto tamtych naszych trochę po plecach klepnąć i też ich docenić przed startem. Ale dobra, to była całkiem taki, może nie w tym miejscu.
To tylko dodam
czasie.
Na marginesie tego, co powiedziałeś, że dzisiaj przed meczem Brazylia-Francja, brazylijska prasa była zachwycona Polakami, nie, i czytałem to jeszcze nie mając na uwadze meczu z Kanadą. Byli zachwyceni Polakami, także to też na marginesie naszego marudzenia czasami.
No tak, no wiadomo, że my mamy tej siatkówki tak bardzo, bardzo dużo, jesteśmy na wysokim bardzo poziomie, też sami od naszych chłopaków wymagamy bardzo dużo, no może stąd to się bierze, no wiadomo, no jedna piszka swój tam ogonek chwali, druga czasami może bardziej widzi gdzieś tam za granicą większe wartości. To jest bardzo ciekawy mecz, ale moim zdaniem po tym turnieju, który trwa, czyli w tym okresie, tych 2 tygodni niespełna, które obserwujemy Argentynę, ja nie widzę w ogóle, że tak powiem, problemu dla drużyny argentyńskiej w tym meczu. Zajcew musiałby stanąć na tym swoim pióropuszu, Juan Torrena musiałby wziąć najmocniejsze tabletki świata i ja wiem, że to są wspaniali zawodnicy i mogą zagrać takiego szlema, że głowa boli. Ale mi się wydaje, że drużyna, ja jestem zadziwiony poziomem przyjęcia w drużynie argentyńskiej. Pamiętacie, Conte to naprawdę był kulawy gracz, którego można było złapać na różnych bykach. Palacios powtarzalny na przyjęciu? To jakiś żart. Co wyprawia ich libero? Ja nie wiem, czy ten, tak jest, czy ten chłopak na ten moment oczywiście jednym turniejem czy kilkoma meczami nie przyćmi swoich poprzedników, ale ten chłopak gra na rewelacyjnym poziomie. Rewelacyjnym. Meczeko na pewno jest doskonałym graczem i to jest jedyny powtarzalny i gracz na poziomie, którego ja cenię na maksa. Natomiast co wyczyniają dwaj środkowi, jak znowu są w gazie i tej różnorodności. Przecież dzisiaj Amerykanie wiele razy nie, że nie blokowali. Oni byli o 2 metry od miejsca, w którym oni atakowali. I
no,
to nie były
śrubkę im tam
oni.
walili jeden Sole, a drugi ten
Śrubka
młody
to
chłopak.
najmniejszy Tomek wymiar kary. On jeszcze się w powietrzu odsuwał 1,5 metra i mu odjeżdżał w locie. I tam takie tuzy jak Holt i Smith to tylko patrzyli, bo tego Stala to na razie nie biorę na poważnie, bo to jest chłopak na razie, który nie miał szansy się w to wszystko zabrać. Tak czy inaczej, ja stawiam, Marcinie, na Argentynę i Włosi dostaną od nich łomot, a jedyne, co może mnie tylko powstrzymać od tak skrajnej i bardzo, że tak powiem, przekonywującej diagnozy tego meczu, to jest to, że oni pracują we Włoszech i taka głupia pokora i jakaś taka wiedza, która może Włochom się przydać, nie wiem, w czym miałaby służyć i dlaczego miałaby Argentynę przygasić, przytłumić. Nie widzę, ani głębi składu nie ma włoska reprezentacja. Przy jednym zawodniku, który straci rytm, nie ma żadnej właściwie pozytywnej zmiany. Może się okazać, że najlepsza zmiana to może być rozgrywający. Nie widzę środkowych tam w porównaniu do tych chłopaków z Argentyny. Argentynie niczego nie brakuje, oni też nie mają za szerokiego składu, ale to, co na ten moment grają, ja uważam, że w mojej ocenie drużyna Argentyny jest faworytem tego meczu, a włoska drużyna no, musiałaby pokazać coś innego, a w tym turnieju pamiętacie pierwszy mecz, jak Amerykanie zagrali?
No to jest
najśmieszniejsze. Tak,
to jest niewiarygodne, że Amerykanie
wracają
i
nie muszą
zagrali,
wracać biznes klasą.
Wracali, zagrali dwa kapitalne mecze na otwarcie, jednej drugiej drużyny nie ma. Tomaszu.
Ja bym aż tak bardzo Włochów nie skreślał, aczkolwiek byłem pod wrażeniem gry Argentyny, szczególnie w przegranym spotkaniu z Brazylią, ale też i wygranym spotkaniu z Francuzami. Uważałem, że Argentyna gra najpiękniejszą siatkówkę w tym turnieju.
A coś Włosi zagrali? Przepraszam, bo tak...
Proszę?
Jakiś mecz Włosi zagrali?
No nie zagrali
co, no,
wielkich spotkań.
Można, wiesz co, Włochów...
Trochę nie było może okazji, ale...
Tak, Włochów można, wiesz, bo my oceniamy troszeczkę szerzej, patrząc też na przez pryzmat trochę inny, bo z nimi mieliśmy w grupie i tak dalej, ale mogą Włosi sobie podejść do tej grupy tak. Przegraliśmy tylko z mistrzami świata, grając bez swojego podstawowego rozgrywającego.
I oddaliśmy im mecz.
I oddaliśmy im trochę mecz. Natomiast w pozostałych, jak przyszło do siłowania się i do poważnego grania, no to żeśmy zagrali poważnie, żeśmy zagrali dobrze. Pokonaliśmy między innymi Iran, który spłatał figla mistrzom świata. Wyszliśmy pewnie, dosyć spokojnie, na drugim miejscu. No owszem, zachwialiśmy się po porażce z Polską, ale biorąc pod uwagę wszystkie nasze kłopoty fizyczne, gdzie dwóch liderów jest półsprawnych, wyszliśmy z drugiego miejsca, czego chcieć więcej. Mogą tak sobie myśleć, mogą tak sobie analizować.
Mogą tak sobie analizować, ale to też jest drużyna, która gdzieś jak dochodzi do tej końcówki, no może z wyjątkiem Mistrzostw Świata, ale Wojciechu, nie lubisz historii tutaj tej siatkarskiej, ale oni zawsze się kręcili koło medalu.
Wiem, o czym mówisz, zgadzam się w tym temacie z tobą. Oni potrafią zagrać ważny mecz.
I oni czasami z niczego, żeby tutaj ostrzej nie powiedzieć i nie używać jakichś nieładnych słów, potrafią coś ukręcić. I tak bym aż w 100%...
Nie zawsze blokuje Kadziewicz.
No nie. Tak jest.
Ale kilku innych oszukali.
Ciekawy mecz będzie, Argentyna jest w formie, Argentyna ma świetny zespół, po pozycjach już sobie tutaj wymienialiśmy, jestem pod wrażeniem gry Augustina Lozera na środku, który zastąpił Krera, fantastyczny chłopak, Danani robi furorę, myślę, że dołącza śmiało do tej czołówki libero na świecie, no jakie on wzory miał, to doskonale wiemy, to była świetna pozycja zawsze na przestrzeni lat w Argentynie, tam Alexis Gonzalez, Meana, Fabio Lopez i jeszcze dwóch innych zawodników, dlatego no chłopak gra świetnie. De Checo to jest De Checo, Chociaż dzisiaj tam parę babolików mu się przydarzyło na koniec i o mało co się tutaj nie wplątali w dłuższe granie Argentyńczycy,
No i
bo
Conte chyba,
ten
Tomku, nie? Conte troszkę taki, Conte
i
z tamtych
Conte
lat.
i Conte z tamtych lat właśnie. I to jest też dobra wiadomość na pewno już
Tak,
idąc
tak.
do naszej Plus Ligi, dobra wiadomość dla włodarzy Zawiercia. No wraca facet do Plus Ligi i wraca naprawdę w dobrej formie. Argentyna, która wreszcie, bo oni gdzieś tam zawsze grywali, prawda? Byli, ale tam tu nie ugrali, tam nie ugrali. W zasadzie mają tylko jeden medal z tego 88 roku, tak? Seulu, Javier Weber i Daniel Castellani tam sobie grali i ojciec Conte zdobyli ten jedyny brązowy medal. Ale powiem tak, oni mogą tutaj wykręcić naprawdę dobry wynik, awansując do półfinału. Ja myślę, że tak. 50 na 50, no może nie, może 60-40 dla Argentyny, ale Włosi to są Włosi. Oni mogą też odpalić nagle i zapomnieć o tych palcach wybitych, złamanych, o Gianellim, który tam walczy z czworogłowym. Możemy tylko zacierać ręce, bo to już będzie, to będzie spotkanie przed naszym meczem. Tak, przed naszym meczem, bo to będzie o godzinie 10 czasu polskiego. My gramy 14:30 i sobie możemy tylko to obserwować. No a potem na deser mamy Polska-Francja. Idąc dalej, bo założyliśmy, że trzymamy kciuki za Polaków i sobie każdy tu obstawiał w procentach, że Polska wygra. Ja się tego trzymam. Ja myślę, że lepsza ścieżka się nie mogła trafić, panowie. Nie mogła się trafić lepsza
No,
ścieżka, bo
zakładając, że
wiecie.
tam Brazylia i Rosja wygrywają
I
swoje
Rosja,
mecze, bo
tak
tutaj
jest.
słówko powiedzmy o drugiej połówce, chyba wszyscy we trzech postawimy Brazylia, Rosja na półfinał, nikt tutaj się chyba z nas nie wyłamie. Natomiast no, słówko powiedzmy, bo no, mimo wszystko mam takie wrażenie, że to znowu jest taka Brazylia czkająca, trochę Brazylia taka, kurczę, ze swoimi kłopotami, i oni są nieprawdopodobni w takiej sile mentalnej. Widać tam nieprawdopodobną drużynowość. To jest coś, co mi ją imponuje, co jest przeciwieństwem Francji. Jakby właśnie nie widzę we Francji momentami, kiedy coś im nie idzie, nie widzę tego team spirit. Oni się nakręcają, kiedy dobrze grają. Wtedy nagle ławka rezerwowych super gra, wtedy nagle poklepują się, wtedy Brizard wyskakuje z kwadratu i ściska Toniutiego, ale jak im nie idzie, to się każdy odwraca w swoją stronę, gdzieś tam wzrok, to nie ja, a może zmienia, może zobacz, co on gra. Natomiast Brazylia znowu na mistrzowskiej imprezie, znowu na igrzyskach jest nieprawdopodobna pod tym względem. Nie ma tam pół złej energii. Nawet Renan Dalzotto jest po chorobie jeszcze spokojniejszym trenerem, jeszcze bardziej takim merytorycznym, i to jest imponujące w nich, mimo że ich gra według mnie jest gorsza niż w Lidze Narodów. Nie wiem, czy się zgodzicie. I
Tak,
odwrotnie z
zdecydowanie.
kolei co do Rosji. Rosja gra o przynajmniej półtora poziomu lepiej niż podczas VNL-u. I Rosja imponuje swoim poziomem. Natomiast no ja cały czas mam poprawkę, że nie wiem, czy to na Brazylię drugi raz wystarczy, czy brak doświadczenia niektórych chłopców nie wyjdzie jednak w meczach o medal.
Ty jesteś moderatorem tej całej naszej tutaj rozmowy, ale wspomniałeś o Lidze Narodów i o tych naszych typowaniach, prawda? To chyba do tego będziemy powoli dochodzić i właśnie na podstawie tej Ligi Narodów typowaliśmy te nasze czwórki w grupach. Kto wygra grupę, kto z kim może zagrać. No więc
Proszę,
troszkę
to
ta
są
liga.
twoje typy.
Tak jest. No to Polska, Włochy, Kanada, Japonia trafiłem, natomiast w drugiej grupie mi się trochę nie zgodziło, ale tutaj tłumaczenie już mam proste, bo wszystko się działo na podstawie Ligi Narodów i tych mnóstwo spotkań skomentowaliśmy, 34 chyba z Wojciechem, trafiliśmy te drużyny po wielokroć i Rosja nie grała tak w Lidze Narodów. Amerykanie grali źle w Lidze Narodów. Przegrali 8 spotkań. Obraz tam trochę zaciemnił ten pierwszy mecz z Francuzami teraz na Igrzyskach Olimpijskich, no ale potem Amerykanie już nie byli tymi, których znamy z dobrej gry. No proszę bardzo, Brazylia, Francja. No wiele się nie pomyliłem. No, nie trafiłem tutaj ćwierćfinału Polska-Francja, chociaż gdzieś mi to chodziło w ogóle jeszcze przed tymi naszymi typowaniami, bo kiedyś sobie tam rozmawialiśmy jeszcze przy okazji Ligi Narodów, kiedy jeszcze nie wymyśliłeś, Marcinie, tej zabawy. To gdzieś ta Francja mi chodziła, ten ćwierćfinał. Tak sobie mówiliśmy. Nie wiadomo dlaczego, ale gdzieś, że będzie Polska-Francja. Potem mieliśmy więcej danych, stąd wyszła ta nasza tutaj klasyfikacja i zabawa. Jest Polska, Francja i tyle, ale w sumie mi nieźle wyszło.
Rozumiem, że Brazylia i Rosja bez dwóch zdań tutaj nie spodziewa się
Nie
żadnego.
ma, nie ma, nie ma dwóch zdań, to byłaby mega sensacja. Nigdy w życiu Rosja nie wypuści meczu z Kanadą, ani Brazylia z Japonią, absolutnie. Tu mamy półfinał pewny, Rosja, Brazylia.
Papa, to są typy Wojciecha Drzyzgi. Tutaj, Wojciechu, podparłeś się USA, Rosja. Zakładałeś, że jedna z tych drużyn nie wypali. Nie wypaliły Stany Zjednoczone, Rosja za to zachwyciła, Rosja wygrała, też jako jedyny dałeś Argentynę w tym zestawie, jako jedyny typowałeś, że Argentyna i tak jak mówiłeś, Marcelo Mendes może być tym języczkiem uwagi i trzeba oddać, że no tak jak zachwycał się Marcelo Mendesem Stefan Antiga i gdzieś robił mu reklamę jako ewentualnie kandydata, tak jak Brazylijczycy zachwycali się Marcelo Mendezem, no bo on przecież przez lata, przez 12 lat prowadził Sade Cruzeiro, no to jest wynik niewiarygodny, żeby Argentyńczyk przez 12 lat prowadził najbogatszy i największy klub w Brazylii w pewnym momencie z największą liczbą reprezentantów, no to rzeczywiście kawał dobrej roboty wykonał, też oddajmy to, oprócz tego, że chwalimy siatkarzy z Argentyny, to oddajmy, że też kawał dobrej roboty wykonał szkoleniowiec. Czy spodziewa się jakichś tutaj ewentualnych możliwych kłopotów dla Brazylii i Rosji w półfinale?
Nie, nie, absolutnie. Tu szkoda, szkoda jakby tracić czasu. To są wymarzone dla nich, że tak powiem, układ. I ten układ był jakby wiadomy, no bo było wiadomo, że z tej grupy ci, którzy awansują, będą mieć, omijając właściwie Polskę
Jakieś
i.
internety zanikają, nie wiem, czy to mnie, czy
Nie,
Wojciecha
ja
nie
słyszę,
słychać.
słyszę.
Tomek się
Słyszę,
zawiesił
słyszę.
przez chwilę, przynajmniej u mnie, ale cię słyszę.
Ja słyszę Wojciecha też. Dobrze.
Dobrze. No więc mówię tak, że oczywiście to jest właściwie, nie wiem, 99% to nie ma, siatkówka to taki sport, którym nie może być takiej różnicy i takiej sensacji. Każdy zgubiony set bym już uznał za wielką sensację. Szybciej oczywiście coś może wyszarpać, czy troszkę może mocniej postraszyć Kanada, ale wydaje mi się, że to są już za wysokie progi. Ale jeśli już bym miał stawiać na jakieś siłowanie się w tym którymś z tych ćwierćfinałów i jakiś taki efektywny opór, to szybciej bym cię skłaniał ku Kanadyjczykom, bo oni na pewno mają doświadczenie, mają na pewno jakiś poziom umiejętności. No i oni właściwie grają bez zerowej presji. No, Japończycy też będą grali chyba bez presji w swoim stylu. Owszem, oni, jak to mówimy, no tam po kostkach cię pogryzą, ale do kolana nie doskoczą, także nie ma specjalnie co się obawiać. Te dwie drużyny mają spokojny awans. Ja mogę tylko potwierdzić słowa Marcina. Wydaje mi się, że o Brazylii nie możemy powiedzieć złego słowa. To jest drużyna, która można ją oceniać, że powinna mieć większe problemy, bo przechodzi taką trudną zmianę pokoleniową, a właściwie jeszcze jej nie przeszła. Ona dalej nie może wprowadzić żadnego ciekawego młodego gracza, no bo Luka Relego już chyba i Izaka nie traktujemy jak młodych graczy. I oni z trudem, ale oni cały czas to serce gdzieś tam mistrzów, serce tej brazylijskiego ducha, że tak sportu powiem, już tak jakoś bardzo wyniośle. Powiem, że Brazylia dla mnie jest zespołem jedynym, który może nam zagrozić w tych igrzyskach, jeśli przejdziemy ćwierćfinał. My, jak przejdziemy ćwierćfinał, będziemy na pewno w finale I jeśli tam będzie Brazylia, to jest jedyny zespół, który z nami może się zmierzyć. Też twierdzę, że Rosjanie nie są w stanie, zagrali kapitalne mecze, mają fragmenty kapitalne, ale to jest drużyna, która w znakomity sposób nagle tą swoją, bym powiedział, taką naturalną szkołę rosyjską siatkówki, te walory fizyczne oblepiła wartościami technicznymi. I nagle te wartości wykwitły w jednym meczu, właściwie cała drużyna zagrała. No i wtedy pokazali, do jakiego oni sobie powinni ten mecz nagrać i powinni, jeśli mają ciężkie okresy, jeśli będzie ten sam trener, to im pokazać: chłopaki, tak, wy możecie grać, ale żeby do tego poziomu dojść, czeka nas jeszcze dużo, dużo pracy. Kapitalnie gra Wołkow. Na pewno mają niezbyt jeszcze pewnego rozgrywającego, choć Kobzara nie możemy traktować już dzisiaj jak takiego szalonego, niepewnego chłopaka. Pozbieram się go, lubię. Ten libero drażnił mnie, jak widziałem go w lidze i w niektórych meczach Rosji. On był takim negatywnym piorunochronem złego, co się działo na boisku w Rosji. Ja to odbierałem, że on widocznie pozycję w zespole ma niezbyt mocno. No po Werbowie ciężko jest pewnie odbudować, ale jemu wszyscy siadali na głowę, wszyscy mu, wiesz, skakiwali na głowę, a
Gołubiew,
częstokroć
Gołubiew.
Golubiew, tak. Jakby bez powodu, ale to też są takie oznaki, że no łatwo na te pochyłe drzewo gdzieś tam skakać. Mają bardzo ciekawego środkowego. No wydaje mi się, że jeden z największych talentów w ostatnich latach w siatkówce rosyjskiej. Nie ma tych takich parametrów, takiego potwora siatkarskiego, ale gdzieś wcale nie widać, że
Jakowlew.
on ma ten Jakowlew 207. Zawija we wszystkie strony. Zagrywka, czapkę ma taką, że myślę, że on będzie tutaj, on chyba jest zresztą jednym z liderów punktowych.
A
To też.
Brazylijczyków wyłączył prawie w pojedynkę.
Dlatego mówię, Rosja ma bardzo fajne składowe i przydarzają im się fragmenty gry, która może porazić. Ale Brazylia ma coś w sobie takiego, co cały czas moim zdaniem jest bardzo ważne. Ma serducho bijące i nawet jak idzie ciężko i Wallace'owi gdzieś pod górę i środkowi mają trudne momenty, ale mieliśmy z Tomkiem mecz taki, gdzie oni umierali, ale nie, że nie potrafili, tylko przeciwnik grał doskonale. I nagle ten mega doświadczony środkowy wchodzi, takie dwa ruchy na bloku, ta rączka się przesunęła, bum, bum. No i Argentyńczyków wyleczyli, a właściwie powinni być dawno pod natryskiem i nawet nie czuć już zapachu swoich szamponów. To jest zespół, który moim zdaniem jest gotowy do wielkiego grania właśnie na tym etapie. Brazylia nie odpuści, jakby Rosja, że tak powiem, przejdę już do półfinału po tamtej stronie. Jeśli Rosja by ograła Brazylię, to musi zagrać taki mecz, jak zagrała w tej pierwszej fazie w turnieju, ale oni już takiego meczu nie powtórzyli nigdy jako zespół. Niektórzy gracze grają cały czas na zbliżonym poziomie, ale jako zespół chyba już nie powtórzyli z taką jakością meczu i to będzie bardzo, bardzo trudne. Także tam jest jasna sprawa. Oni mogą na razie sobie zajarać cygarka i spokojnie sobie popatrzeć i się szykować już do meczu między sobą. To nie powinno być zgubne. Myślę, że pani Renata Maurer się nie pogniewa. Zresztą nie obejrzy tej prawdy siatki, bo to dalekie tematy dla niej. Ale to nie ta dyscyplina i nie ta mentalność. Bo u nas jak się wygrywa 3-0, to generalnie się cieszymy.
Dobra, ostatnia rzecz, ale chciałbym, żebyśmy jednak to poruszyli. Podsumowując, ja stawiam na półfinały Polska, Włochy i Brazylia, Rosja. Wy panowie stawiacie Polska, Argentyna i Brazylia, Rosja. Znając parę półfinałowe, będziemy się zajmować ewentualnym finałem i dalszym typowaniem, ale jeszcze jeden wątek, ostatni już dzisiaj chciałbym poruszyć, no bo jednak nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. To jest sensacja olbrzymiej wagi, jednak odpadnięcie już w fazie grupowej Stanów Zjednoczonych. To jest znacznie większa sensacja niż 5 lat temu odpadnięcie Francji. która też była typowana, jednak Amerykanie medale zdobywali, Mistrzostw Świata czy Igrzysk Olimpijskich w ostatnich 20 latach, mają super doświadczonych medalistów w swoim składzie, mają siatkarzy, którzy są uważani na swoich pozycjach za top 5 czy nawet top 3, gdzieś siatkarze grali w pełnym wymiarze, więc wygląda na to, że jeśli nawet mieli jakieś urazy, kłopoty fizyczne, o których się mówiło, no to nie były one aż tak doskwierające, żeby ich sadzać czy stawiać w kwadracie dla rezerwowych. To jest olbrzymia jednak sensacja. Wydaje mi się, że to może być koniec ery trenera Sparrowa. Jestem bardzo ciekawy, co ten trener zrobi, bo ja mam duży szacunek do szkoły amerykańskiej, do tego, jak oni wprowadzają siatkarzy z uniwersytetów, praktycznie no-name'ów światowych na poziom reprezentacyjny i wysyłają ich za chwilę do najlepszych zespołów w najsilniejszych ligach europejskich, czego my też jesteśmy przykładem, bo u nas też cały zastęp przewija się w ostatnich latach Amerykanów, z różnymi skutkami, ale zawsze z nieprawdopodobną mentalnością, niesamowicie pozytywni ludzie, w zasadzie o mało którym, jeżeli w ogóle o którymś coś złego można powiedzieć pod względem pracowitości, pomocy dla drużyny, takiego bycia w zespole. No i jestem bardzo ciekaw też, jak się potoczy kariera Johna Sparrowa, nic nie sugerując, bo kilka nazwisk na tej karuzeli transferowej się po prostu pojawi, jeżeli odejdzie trener Heinen i będą pewnie wymieniane, natomiast no tylko stwierdzam fakt. No i druga mniejsza, może nie sensacja, ale malutka niespodzianka, to odpadnięcie Iranu, ale tutaj bym z kolei poszedł w drugą stronę. Uważam, że Iran ma bardzo ciekawe młode pokolenie siatkarzy i kto wie, czy im zmiana pokoleniowa i wzięcie innego trenera, innego typu niż Władimir Alek, no nie posłuży na dobre. Jeśli oni wezmą kogoś, kto będzie potrafił ich poprowadzić, bo być może odejście Marufa też oczyści tę drużynę. Mam wrażenie, że Salehi, jeden, drugi, że Marandi, że środkowi, to są naprawdę zupełnie inni ludzie, że to pokolenie, ta reprezentacja jest podzielona na pół. Sayed i Marouf, dwaj ponad 30-letni, 33-35-letni zawodnicy i kilku 30-latków, a druga połowa to jest to pokolenie, które rywalizowało z naszymi Kochanowskim, Kwolkiem w tej drużynach super utalentowanych juniorów i to są ci 22, 23, 24-latkowie, którzy już są w tej drużynie, także w szóstce i mam wrażenie, że to może być zupełnie inny Iran, zupełnie inna drużyna, tylko im jest potrzebna właśnie może zmiana, nawet odstawienie Marufa, wzięcie, postawienie na nowego rozgrywającego, którego już mają w tej drużynie za Marufem, mają dwóch atakujących, mają ciekawych zawodników, tylko muszą zrobić kolejny, drugi, trzeci, czwarty krok, być może z zupełnie innym trenerem niż Władimir Alekno i znowu wrócą na poziom drużyny, może nie 1-4 na świecie, ale na pewno 5-8 jest to możliwe. To taka moja dygresja odnośnie Stanów Zjednoczonych i Iranu, panowie.
Tak, no krótko, bo już sobie trochę dość długo tutaj gawędzimy. Fajne pokolenie chyba idzie Irańczyków, to faktycznie. Natomiast no tam trudno sobie trenerom poszczególnym dać radę. Jedynym trenerem, który dał sobie radę, to był Julio Velasco i to będę powtarzał, bo to jest ten trener, który sprawił to, że świat siatkarski usłyszał o Iranie. Ale to
może jest im potrzebny nowy Julio Velasco.
Bardzo możliwe, nie wiem gdzie go będą szukać, bo pozostali trenerzy to albo był pusty przebieg, albo po prostu sobie nie dawali rady, jak Slobodan Kovač, chociaż no, na Igrzyska Olimpijskie wprowadził
Polakowicz,
tak jest, ale Kovač był wcześniej, tak, który też pamiętam, że ze spuszczoną głową stamtąd odchodził, bo go po prostu wyrzucili. Był Igor Kolakowicz, który ich wprowadził i też troszkę byłem zaskoczony, że on już nie będzie trenerem reprezentacji Iranu, bo wydawało mi się, że znalazł z nimi wspólny język, bo wiemy, że to akurat nie jest proste ze względu na paru graczy, a na pewno na jednego rozgrywającego, który nazywa się Marouf. I myślę, że on sobie powinien dać spokój, albo trener, który przyjdzie, to już powinien też panu Marufowi powiedzieć, że stop i zaczynamy coś nowego. Nie wiem, jaki to będzie trener, nie wiem, jaka tam jest w ogóle giełda. No mają parę spraw do przemyśleń, bo to jest cios na pewno też dla nich, że tutaj do tego ćwierćfinału nie awansowali. Natomiast no, Amerykanie to jest chyba osobny temat. To jest niespodzianka. No jeszcze raz to powtórzę, bo dla mnie już była Liga Narodów zaskoczeniem, bo ja nie pamiętam takiej imprezy, kiedy Amerykanie przegrali 8 spotkań na długiej imprezie, ale 8 to ja sobie nie przypominam, a oni właśnie przegrali 8 spotkań w Rimini. I to już był jakiś taki symptom, że te igrzyska wcale tak nie muszą dobrze wyglądać w ich wykonaniu. Zaczynają wprowadzać nowych zawodników. O ile De Falco sobie w Lidze Narodów poradził, to już sobie nie poradził na Igrzyskach Olimpijskich. Trochę go to przerosło. Jednak młody chłopak, który dopiero wchodzi do tego wielkiego grania, Czeszki w ogóle się nie pokazywał. No wiemy, że nie mieli Rasela, ale nie wiem, czy to jest aż taki klocek w tej układance z Peroła, że cokolwiek by tutaj zmieniło przy tej ogólnej formie Amerykanów. Gdzieś już nie było tej iskry grania, tej amerykańskiej, którą pamiętamy wszyscy z 2018 roku, choćby z tego naszego pamiętnego półfinału, który zapamiętamy chyba do końca życia. Anderson jeszcze ratował sprawę, ale no też już bez jakiegoś, no nie chcę powiedzieć zaangażowania, bo Amerykanom tego nigdy nie brakowało. Nie było tego czegoś, tej iskry w grze Amerykanów. No Holt, no to jest połowa tego Holta, którego znamy na środku. Nasz dobry znajomy z Kędzierzyna Koźla już chyba też najlepszy czas zaczyna mieć za sobą, a kolega Stal to też jest albo melodia przyszłości, albo po prostu no, jest taki gracz, którego gdzieś tam wynaleźliśmy i nie wiadomo, czy się dalej rozwinie. Gdzieś się ten monolit amerykański rozjechał. Wydaje mi się to, o czym już tu zostało wspomniane, pewna formuła się chyba wyczerpała. John Sparrow, znakomity szkoleniowiec na uniwersytecie, no, same sukcesy, ale on i jego sztab chyba tutaj coś przegapili, albo po prostu poszli złą ścieżką przygotowań, albo po prostu już ta grupa ze sobą nic wielkiego nie ugra. Wiem, że to jest, u Amerykanów jest tak, że za chwilę znajdzie się znowu 5 innych zawodników, których wyszkolą. Kto tam będzie trenerem, nie wiem. Pewnie są kandydaci, o których nie wiemy. Nie wiem też, jak ta karuzela się przestawia, bo jeszcze tak się nie zagłębiałem, ale pamiętajmy, że tam wielu trenerów nie było na przestrzeni lat. To jest zaledwie chyba na palcach jednej ręki można policzyć, bo no wielki ten trener lata 80. Doug Beal, potem był Hugh McCutchon.
Jego wychowany
potem
zresztą.
Tak jest, jego wykonany. Potem był Alan Knipe, jeśli dobrze pamiętam. No i potem po Knipe nastał John Sparrow.
No a obaj byli w sztabie trenerskim
McCutchen. Tak jest, to jest wszystko system amerykański. Czasami się troszkę, no nie śmiejemy, ale tak żartobliwie mówimy NASA. No i NASA tutaj gdzieś jakiś system przegapiła. Na pewno mają problem Amerykanie, bo widzieliśmy ich rozczarowanie dzisiaj, widzieliśmy łzy u tych zawodników. Znakomity zespół, też doskonale ich znamy, bo wiemy, ile tutaj graczy jest w naszej lidze. Nie wiem, co oni z tym dalej zrobią, ale na pewno tego tak nie zostawią. To pójdzie dalej, oni przygotują drużynę i zobaczymy jeszcze, myślę, wielu dobrych zawodników. Ani nie będziemy wiedzieli, skąd się wzięli, a potem pewnie za 2-3 lata będziemy ich chwalić. Ale coś muszą w swoim systemie zmienić.
Pociechu.
No to co, znowu sobie zacznę łatwiej tak właśnie od ostatniej kwestii, bo tam muszę sobie przypomnieć, o czym mówiliśmy. Powiem tak, amerykańska szkoła siatkówki jest, była, jest i będzie. Oni niczego nie zmienią, poza tym, że oczywiście zmieniają coś tam w swoich materiałach i w swojej jakby strukturze, Ale system jako ogólny wydaje mi się, że jest nie do złamania, jako że bazą są uniwersytety, więc ta szeroka podstawa szkolenia na pewno będzie istniała i będzie dostarczała mnóstwo, można powiedzieć, że będzie wypluwała co roku bardzo wielu utalentowanych zawodników i zawodniczek. Trenerzy, oni dokonają, że tak powiem, analitycznej, takiej, bym powiedział, bardziej korporacyjnej. Oni zresztą chyba pracują bardziej zbliżona jak korporacja. Mi się wydawało, że nie, Doug Bill to są moje czasy. Ja tego trenera widziałem czasami o 9 rano, bo jego drużyna dostawała od nas łomot w 50 minut. I oni grali na takich wielkich turniejach, Sabina, to starsi kibice będą pamiętali, to takie małe mistrzostwa świata robione przez Rosjan co rok. I pamiętam ich, jak oni te piękne swoje walizki ciągnęli tam o 9 rano i grali o 16 miejsce. I tak samo ich pamiętam, jak zaczęli nagle zdobywać złote medale, więc ja jakby widziałem narodziny męskiej drużyny siatkówki. Łącznie z Kilarem, który jest młodszy ode mnie o 4 lata, i z paroma jeszcze innymi
No,
zawodnikami,
tam
jak Simon.
były Steve Timmons, Curt
Tak,
Kelly,
tak. No,
Steven Salmons, Pat
tak, to
Powers,
są ci
Bob
ludzie,
Shifley.
którzy. Tak jest, to są ci ludzie, których Tomek teraz szybko wymienił. To są ludzie, którzy załatwili medale złote 84, 88 i jeszcze dołożyli trochę na piachu Curt Kilary. Także oni systemu nie zmienią, nawet nie mamy chyba co wnikać. Natomiast mam pełne obawy, czy taki facet jak Spiro, bo coś powiedziałeś tutaj, nie wiem, Tomku, czy dobrze wypowiadam nazwisko, bo ja nie mam pamięci dobrej do nazwisk, ale ten trener i jego system, moim zdaniem, w Polsce bez szans. Bez szans. Jeśli tu miałby być na rynku, to będę pierwszy, który będę oporował. Praca amerykańskich trenerów wiąże się z całym systemem. Oni budują, analizują, współpracują. To nie ten teren, to nie ta budowa. U nas jest więcej improwizacji, że tak powiem, zakulisowych rozgrywek, różnych cudów, o którym wam akurat tłumaczyć nie muszę. Ten facet by tu został utopiony i nie on, jako on pod nazwiskiem, tylko amerykański system jest nie do wprowadzenia na ten moment na polskim i chyba niepotrzebny, bo my
Ale
nie
to chyba nie było
potrzebujemy
w ogóle
nagle.
takiego pomysłu. Chyba takiego
Tak, no ale
pomysłu w
coś
ogóle nie było.
Lepinio powiedział, że jakaś tu giełda. No to na tej giełdzie tego nazwiska, tego faceta i w ogóle żadnego ze Stanów absolutnie nie widzę. Łącznie z Karczem Kilary, nie ma mowy. To jest całkiem inne podejście. To jest całkiem. To my jesteśmy na innym biegunie. My jesteśmy w ogóle gdzie indziej, na ten moment. To jest raz. Dwa. Amerykanie przespali. Oni, znaczy, okej, okay, dotknęły ich tak zwane kontuzje, z których się nie wydobyli. Sander. Wiemy, o co chodziło. Robił wrażenie, że wrócił. Całkiem nieźle wrócił, chyba na całej fizyce. Może gdyby dostał jakieś wsparcie, by to wyglądało lepiej. Wydaje mi się, że to, co się stało z Holtem, to jest jakaś zagadka. Kompletnie nieprzygotowany do grania na wysokim poziomie ten gracz, ale on to sygnalizował jakoś wcześniej. Chyba przygotowania nie poszły. Dwa. Co się dzisiaj w ogóle stało, bo ten turniej chyba nie był cały zły, ale co się stało z Libero, no to ja takiego czegoś nie widziałem. Ten chłopak po prostu
Erik
zagrał
Szorz.
najgorszy, tak, najgorszy mecz, jaki ja widziałem personalnie, choć też pokazał i w tym meczu swoje absolutnie genialne akcje i reakcje chociażby w obronie, ale jakość gry na poziomie przyjęcia nie istniała. No przy tym wszystkim przygasł oczywiście Christensen, no bo tak to jest, no rozgrywacz jest fajny, jak wszystko jest skończone, rozgrywacz jest słaby, jak nie jest skończone. De Falco jest o 2 lata spóźniony, znaczy nie spóźniony, 2 lata mu brakuje, żeby grać na takiej imprezie. To nie jest facet, który mógł sobie dać z tym wszystkim radę. O ile Russella pamiętacie, jak wchodził, bardzo młodego, czy jeszcze tam wcześniejszych graczy, ale oni wchodzili do takich zawodników, którzy już byli. To był taki twarda zbroja całej reprezentacji, a on był tylko jednym halabarnikiem. a tutaj nagle jemu dali miecz i on miał być tym mieczem i może jednym z głównych. Co z Andersonem się działo, nie wiem, oni pewnie treningowo nie spędzili odpowiedniego ani czasu ze sobą. Liga Narodów pokazała wszystko. Coś się posypało, oni sobie to zanalizują, wyciągną wnioski. I teraz jedziemy do Iranu. O ile ci budują, i przynajmniej chyba mam nadzieję, że Amerykanie sobie poradzą z tym, że wiedzą, który silnik im wybuchł i dlaczego ta rakieta właśnie nie odleciała. Może się do tego mocno nie przyznają, bo oni się też nie lubią bić w piersi, ale wewnętrznie pewnie analizę i wnioski wyciągną, bo mają na to papiery. O tyle Irańczycy nie mają nic. Tam walnęła bomba i dupnęło, i teraz zostały. Pan rozgrywacz może zostać prezydentem kraju, może zostać prezesem federacji, może zostać naczelnikiem całej tej zabawy. I to on wybierze następnego trenera, albo się mianuje sam trenerem. To jest następny gracz, który jak wielki nie potrafi odejść i potrafi za sobą pociągnąć jak kamień za szyję nawet fajną drużynę. Nie byli fajną drużynę, mają młodzież, nie najgorzej szkolą, mają utalentowanych zawodników pod względem ruchowym, fizycznym, z tego czerpią. Alekno to jest taki budowniczy jak ja astrolog. Alekno niczego nigdy nie zbudował. Alekno pracował zawsze w Realach Madryt, Barcelonach. On wyciągał tylko how much? Bardzo dużo, 8 najlepszych na świecie. Trafiłem i jesteśmy najlepsi. Rosyjska reprezentacja też na tym polega. Przecież wiemy, jaki to jest kraj. To nie jest facet do budowania, a Iran znalazł się w momencie, w którym to nie był najlepszy moment oczywiście na budowę. Ja nie wiem, jak oni by rok temu zagrali. Może nawet by zagrali lepiej, gdyby utrzymali ten stary, trochę zmęczony skład, ale jednak z tymi paroma zawodnikami, których widzieliśmy, jak oni by się gdzieś tam dogadali przy swojej mocnej herbacie, to chyba ostatnia była ich nadzieja. Ale ten zespół był moim zdaniem już wypalony, zużyty, a młodzi chłopcy, jako że tam jest taka wyraźna struktura, o której często Tomek mówi, doceniając pracę Blena, to u nich połamać hierarchię to właśnie jest to, co chyba nie da rady zrobić żaden Europejczyk, choćby nie wiem, jakie miał nazwisko. I oni mają inny problem. Oni być może fajnie szkolą, tu byśmy musieli spytać Grześka Rysia i innych ludzi bliżej tej siatkówki młodzieżowej, ale pewnie tak jest, bo mają wyniki. Natomiast ta seniorska reprezentacja na ten moment jest rozwalona i ona się nie pozbiera teraz szybko. Jak będą starali się ciągnąć tak zwane przeciąganie karier, no to przypomnijcie sobie najlepszy dowód, nasza reprezentacja żeńska, jak żeśmy się cofnęli po Glinkę i parę zawodniczek. I co się stało z naszą reprezentacją, i potem mieliśmy 4 lata. Oni są bliscy tego, jak nie będą mieć nowego dopływu, to ja nie widzę żadnych szans. I powiedziałem w jednym z wywiadów, chyba że najgorszą ich decyzją to był wybór Alekny, bo to nie był facet. Znaczy, nie wiem, oni chcieli Cerbera, oni chcieli, nie wiem, dyrektora, nie wiem, zakładu karnego, czy nie wiem kogo, czarodzieja.
No i w
Jeśli
dodatku
już.
według mnie Alekno jakby zupełnie nie pasuje właśnie do ras tego nowego pokolenia właśnie grzeczniejszych, zdecydowanie spokojniejszych zawodników, a w
Tak.
dodatku mam wrażenie, że boiskowym liderem, boiskowym, nie tym mentalnym tej grupy, którym jest Maruf, ale boiskowym liderem tej reprezentacji stał się Milat, który też wiemy, że jest fantastycznym człowiekiem.
A on jest między wódką a zakąską.
Tak,
Bo nigdy nie
i
wszedł w
Alekno
starą
w ogóle nie
grupę.
pasuje do tego.
Tak, no nie pasuje. Ja myślę, że on trochę zmienił mentalność, no dzięki grania u nas oczywiście, ale jakby kończąc temat Irańczyków, bo to zespół naprawdę, który się podobał. 2014, 2017 to są 3 lata, gdzie oni naprawdę byli zespołem, może nawet i do 18 roku. Tam nic nie brakowało. Ja dalej nie zrozumiem tajemnicy, dlaczego wyleciał Kolakowicz. Bo jeśli tak zwany trener, przyjaciel, poklepywacz, ale z jakąś tam kontrolą nad nimi, znaczy niewielką, ale ze współpracą, no to wydaje mi się, że Kolakowicz dla tej starej drużyny był idealnym facetem. Bo tam już chyba nie dało się jeszcze docisnąć, bo sprawdził to wcześniejszy trener, że tam na udry z nimi i na jakieś tam naciski to nie pogramy sobie. Czemu Alekno, no Mir, wielkiego maga, wielkie nazwisko, to co zdobył, nikt mu nie zabierze, pełny szacunek, ale na ten moment to był bardzo zły wybór, zapłacili za to surową cenę. Mają wiele, wiele do zrobienia, ale ta drużyna już przestaje istnieć.
Polska-Francja, panowie.
Dzięki wielkie, panowie. Polska-Francja, mamy ćwierćfinał Igrzysk Olimpijskich, ten przeklęty ćwierćfinał, upragniony ćwierćfinał, abyśmy za dwa dni się cieszyli z jednej, drugiej finału. Dzięki wielkie, było nas w pewnym momencie nawet 4300, więc fantastyczny wynik o tej porze przez półtorej godziny, to jest wielki szacunek dla wszystkich wariatów siatkarskich. Trzymajcie się i kibicujcie, pamiętajcie, od godziny drugiej zaczynamy rywalizację ćwierćfinałową, o godzinie 21:30 wjeżdża reprezentacja Polski z Francją, Tomasz Swędrowski i Wojciech Drzyzga, którzy dzisiaj byli z nami, z wami. Dzięki, do usłyszenia.
Dzięki, dobranoc.
Dobrej nocy.